Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W naszych rozważaniach wielkopostnych powracamy dziś do Wieczernika. Święty Łukasz ujawnia, jak gorąco Chrystus pragnął tego spotkania, jak w darze Eucharystii objawił to, co dla Niego najcenniejsze, pragnienie przemienienia i przebóstwienia człowieka. A potem przypomniał, że drogą do zbawienia jest służba. Jezus w Wieczerniku modli się. Modlitwa o wiarę dla innych. To pierwsze. Święty Łukasz wspomina o dwóch wydarzeniach, jakie miały miejsce w Wieczerniku. O modlitwie za Piotra oraz wezwaniu do walki. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za Tobą, żeby nie ustała wiara Twoja. Ty ze swej strony utwierdzaj braci Twoich. Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł, powiadam Ci, Piotrze, nie zapieję dziś kogut, a trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Tylko święty Łukasz wspomina, że Jezus Chrystus wstawiał się za Piotrem u Ojca w sposób szczególny, prosząc o umocnienie jego wiary. Jest to jedyny tekst w Ewangelii, z którego dowiadujemy się, że Chrystus modlił się za jednego człowieka. Odkrywamy w tej modlitwie, jakim skarbem jest wiara. Ona jest nieodzownie konieczna do zbawienia. Jezus prosi, by Piotr nie załamał się, by jego wiara nie ustała, ma na uwadze nie tylko dobro Piotra, ale i pozostałych apostołów. Piotr przeżyje chwilę słabości, co Chrystus wyraźnie mu zapowiada, ale swoją modlitwą Jezus jakby ubezpiecza Piotra. Twoja wiara ostoi się. To wielka nadzieja dla nas. Oto Jezus nam mówi. Jak zachować się wtedy, gdy ktoś z bliskich nam odchodzi od Boga? Trzeba się modlić, bo każdy może wejść na błędne drogi i nawet całe lata nimi chodzić. Ale jeśli jego matka, ojciec, ktoś bliski wytrwa w modlitwie, to dziecko nie zginie. Jezus ubezpiecza wiarę Piotra, a on swoich braci. Tak jest przez wieki. Warto tu dostrzec, że doświadczenie własnej słabości jest nierozerwalnie związane z umocnieniem wiary. Chrystus zapowiada Piotrowi upadek, ale także nawrócenie. Zwątpienie, chwile słabości nie przekreślają nas. Są wezwaniem do zawierzenia. Godzinę słabości nie tylko można przeżyć, ale można się także przez nią umocnić. Także innych potrafimy wspierać w doświadczeniach. Człowiek odkrywa wielkość wiary. Trzeba tej wiary bronić. Pan Jezus mówi, czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem, bez trzosa, bez torby, sandałów? Odpowiedzieli, niczego. Lecz teraz mówię wam, mówi Chrystus, kto ma trzos, niech go weźmie, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do grona złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi kresu. Nie ma zbawienia bez walki. Oto nadchodzi moment, kiedy apostołowie znajdą się w zasięgu wrogów. Do tej chwili wrogów miał Jezus Chrystus. Apostołowie nie byli atakowani, ale w ciągu najbliższych godzin sytuacja ulegnie zmianie. Jezus Chrystus znajdzie się w rękach wrogów, a przeciwnicy zaczną tropić samych apostołów. Trzeba umieć się bronić teraz. Uczeń Chrystusa, jeśli chce zachować wiarę i spełnić w tym świecie zadania, jakie Bóg mu wyznaczył, musi być gotowy do walki. Dlatego dziwnie to brzmi, jak Chrystus zachęca do kupna miecza. Nie wolno przejść obojętnie wobec tego wezwania, ono zmusza do zastanowienia się. Dziś tak często mamy do czynienia z atakami nieprzyjaciół Boga. Czy każdy zarzut, każdy argument z ich strony potrafimy obalić? Czy nasza ręka, nasze usta są jakby uzbrojone w miecz groźny dla przeciwnika Boga i Kościoła? Oto nasi błogosławieni unici z Pratulina, księdza ich wywieźli do więzienia, są jak owce bez pasterza. Wówczas Stein powiedział, że zebrani powinni przyjąć prawosławie. A ci go pytali, jak się nazywasz? Odpowiedział, nazywam się Stein. Jako wyznajesz wiarę? Jestem luteraninem. Powiedzieli mu, dobrze, przyjmij więc prawosławie, abyśmy zobaczyli, jak wygląda zdrajca wiary. Stein nic nie odpowiedział. Ale żołnierzom rozkazał szarże na obrońców, co skupili się przy kościele i bronili go, bojowo podnosząc kije znalezione w pobliżu. Wojsko ustąpiło, przewidując straty. Lud stał nieporuszony. Stein zarządził załadowanie karabinów. Wierni odrzucili kołki i kamienie. Padli na kolana i zaczęli śpiewać pobożne pieśni polskie. Święty Boże, święty mocny. Padli zabici. Śpiew nie ustawał. Wszyscy jesteśmy gotowi umrzeć za wiarę, powiedzieli. Gdy zaprzestano strzelać, na placu pozostało 9 zabitych, 4 osoby śmiertelnie ranne, umarły tego samego dnia. Pogrzebano ich w jednej mogile. Oto przykład obrony wiary. Posłuszeństwo Bogu jest aktem wiary. Święty Łukasz prowadzi nas w swoim opisie do ogrodu Getsemani i podkreśla, że modlitwa jest tajemniczą siłą, która decyduje o rozwoju życia nadprzyrodzonego w nas. Wzrost ducha, jak uczy nas przykład Pana Jezusa w Jego modlitwie Getsemani, dokonuje się przez dostosowanie swojej woli do woli Boga. Niebo to miejsce, gdzie ustawicznie chór serc śpiewa chwałę Bogu. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Prosimy więc, aby Bóg dostosował nasze serce do uderzeń serca Najświętszego Zbawiciela. Ojciec zażądał oddania życia od syna swego w niezwykle dramatycznych okolicznościach. Chciał, aby syn przeszedł przez wszystkie, nawet najniższe stopnie poniżenia. Chrystus dostosował swoje serce do woli Ojca. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Czasami są ciężkie zadania tak, że dla człowieka nawet ze względu na bliskich trudno je wykonać. Można je wykonać tylko ze względu na Boga. Wartości modlitwy nie oceniamy po przeżyciach i doznaniach mistycznych, ale oceniamy po wierności Bogu. Dlatego czasem ludzie rezygnują z modlitwy, bo wiedzą, ile by to ich kosztowało. Bo modlitwa jest czasem podejmowania decyzji, jakiej Bóg oczekuje. Człowiek staje się wtedy coraz bardziej podobny do Ojca. Ciągle niepokoi mnie to wielkopostne pytanie, czy ja jestem wierzący? Powiedz mi, jak ty się modlisz. Powiem ci, jak ty wierzysz. Jak się modlę? No tak przy okazji, mówię, pacierz, różaniec, koronkę i inne modlitwy. To Bogu dzięki. Ale nie pytam o wierszyki. Pytam o modlitwę. Żeby Pan Bóg nie powiedział o nas, ten lud czci mnie wargami, a sercem daleko ode mnie. To jak się modlić? Mówić Bogu prawdę. Mówię, bądź wola Twoja i to prawda. Przecież ja i tak wszystko zrobię po swojemu. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, trzeba wszystko uczynić modlitwą. W ogrodzie oliwnym ma miejsce spotkanie z Judaszem. Judaszu pocałunkiem wydaje Syna Człowieczego. Jezus ma żal do niego, ale nie wydaje go w ręce apostołów i tym razem chce objawić swoją dobroć. Uzdrawia tego, któremu jeden z apostołów odciął ucho, poleca zaprzestać walki. Zbawienie można ofiarować nie przez ranienie, ale leczenie. Nie przez krzywdę, ale przez dobro. Na zło trzeba odpowiedzieć dobrem. Zbawienie polega na tym, że człowiek pozostaje w świecie dobra nawet wtedy, kiedy jest otoczony przez świat zła. Słyszę wiele krytyk, księży, sióstr, znam język, który oskarża, a można jednak podać Pana Jezusa w hostii na ten język i powiedzieć: Panie, a Ty i tak potrafisz ten język zbawić. Trzeba ciągle pozostawać w świecie dobra, nie dawać się pokonać złu. To jest wasza godzina i panowanie ciemności. Ale ciągle trwa godzina Boga i Jego przemienienia. Warto dziś także w tym ogrodzie Getsemani zatrzymać się przy drugim pytaniu. Kogo szukacie? Oto zdumiewająca rzecz, dlaczego ci ludzie, którzy przyszli, aby pochwycić Jezusa, nie rzucają się na Niego. Judaszu, dlaczego zlekasz? Dlaczego nie masz odwagi? Ty, który niedawno w domu Kajfasza wołałeś: dajcie mi 30 srebrników, a ja go wam wydam. Może przypomniałeś sobie wielką miłość i dobroć mistrza? Ale ciągle trwa to pytanie Jezusowe, kogo szukacie? Ma wstrząsnąć sumieniem Judasza, sumieniami tych, którzy przyszli. Jak to? Jezusa z Nazaretu szukacie z latarniami, pochodniami, bronią, ja w niej nauczałem świątyni. Czy po to szukacie Jezusa? Wyszliście z mieczami, kijami, jak na zbójce? Rzekł im Jezus: ja jestem. Cofnęli się i padli na ziemię. Oddali pokłon, nie rozumiejąc i nie wiedząc nic wobec Boga, bo tylko On jest. Judaszu, czy nie widzisz, że to ważny moment? Zobacz, Jezus jest Bogiem Wszechmocnym. Gdyby chciał, nic byście nie zrobili. Leżycie na ziemi trafieni promieniami miłosierdzia. Czy ta łaska zwycięży? Odpowiedzieli: szukamy Jezusa z Nazaretu. A gdyby to była szczera odpowiedź. Jezu, szukamy Ciebie, żeby pójść za Tobą, by Ci wiernie służyć, lecz niestety nie. Ostatnia łaska zmarnowana. Drzwi ich serc zamknięte, ostatnie życzliwe zabiegi Pana nie trafiły do serca. To może się stać z każdym z nas. Ludzie rezygnują z łaski, aby trwać w grzechu. Na nic upomnienia, prośby. Przychodzą do nas latarniami fałszywej nauki. Nie przejmuj się, ułatwiaj sobie życie. Ta nauka o wierności Bogu to już dawne te przykazania. Kogo szukacie? Budda, założyciel religii wyznawanej dziś przez wielu na wschodzie, zebrał przed śmiercią swoich uczniów i powiedział: powinniście polegać na sobie, nie liczyć na żadnego nauczyciela, gdyż on, ich nauczyciel, odchodzi. Każdemu pozostaje siła własnej woli i osobistych doświadczeń. Nikt i nic innego. To Budda. Sokrates, filozof, po blisku 100 latach po śmierci Buddy przekazał swoim uczniom: trzeba szukać prawdy i liczyć na siebie. Mówił to swoim uczniom, kiedy za chwilę miał wypić truciznę, bo tak skazali go współziomkowie. Tylko Pan Jezus, wieczerniku, mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Bóg wziął nasz ludzki los na siebie i Jemu trzeba się ofiarować. Kogo szukacie? Nauczyciel wieczerniku bierze misę z wodą i umywa nogi uczniom. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Niewolnik stojący przy drzwiach miał umywać nogi przychodzącym na ucztę paschalną. Pan Jezus uczynił to, by potwierdzić naukę. Macie sobie nogi wzajemnie umywać, służyć. Kogo szukacie? Niemiecki filozof, ten, który położył fundamenty pod hitleryzm, z gniewem atakował postawę pokory, Prawdziwy człowiek powinien być dumny, wyniosły. Człowieczeństwo wyraża się w panowaniu nad sobą i nieuginaniu się przed nikim. Kogo szukacie? Bóg nieustannie objawia swoją pokorę, stworzył świat. I kiedy człowiek porzucił Boga, Bóg nie porzucił człowieka, uklęknął przed nim. Widzisz, dlaczego mówią, że pycha to najgorszy grzech? Kogo szukacie? On jest nieustannie wśród nas. Dlaczego nie zaprowadzi nas na górę przemienienia? A może byliśmy tam z Nim? W 1986 wobec tysięcy zgromadzonych ludzi młody człowiek, Amerykanin, dawał świadectwo. Gdy miał 8 lat, porzuciła go matka, mówiąc, że jest synem diabła, gdy się narodził. Powiedział sobie wtedy, że nie będzie nigdy nikogo kochał, ani też nie będzie płakał. Przygarnęła go ulica, został przywódcą gangu młodzieżowego. Gdy już był na dnie, na dyskotece, do której wszedł wędrowny ksiądz kaznodzieja, nasz bohater, kiedy go zobaczył, podszedł i uderzył księdza w twarz i kazał mu się wynosić. Ksiądz to spokojnie przyjął. Zdążył mu tylko powiedzieć: słuchaj, Jezus cię kocha. Nie mógł przyjść do siebie po tym wydarzeniu. Kiedy dowiedział się, że ksiądz ma przemawiać w pobliskim parku, wziął broń, żeby księdza zabić. Ale kiedy usłyszał, że Pan Jezus przyszedł na świat dla każdego, że został ukrzyżowany, aby nas odkupić, w tym momencie, jak potem wspominał, nastąpił w nim przełom. Ty jesteś moim synem, usłyszał. Już nie strzelał, wrócił do Boga. Kogo szukacie? Tyle lat z Jezusem Chrystusem, tyle lat na mszy świętej, tyle lat w małżeństwie, tyle lat przed Najświętszym Sakramentem. Tyle niepowodzeń, upadków, ale ileż pięknych i dobrych okazji do miłości, posłuszeństwa Bogu. Kogo szukasz? Siebie czy Pana Jezusa? Panie, dobrze nam tu być.